Lekcja dziewiąta, 29 sierpnia. Rozwijanie zdolności pozyskiwania ludzi. Sobota, po południu, 22 sierpnia. Tekst pamięciowy, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Pierwszy list Piotra 3:15. Im lepiej poznajemy życie Jezusa, tym bardziej zachwycamy się Jego zdolnością akceptowania ludzi i doceniania ich. Choć Jezus wypowiadał surowe nagany pod adresem ówczesnych przywódców religijnych, to jednak chętnie przyjmował tych, którzy zmagali się z grzechem, cierpieli wskutek poczucia winy i, nie mając nadziei, czuli się potępieni. Jego łaska była przeznaczona dla takich ludzi. Jego miłosierdzie rozciągało się na najgorszych nawet grzeszników. Głębia Jego przebaczenia była nieskończenie większa niż głębia ich grzechu. Jego miłość nie znała granic. Jezus nigdy nie okazywał pychy czy wyższości. W każdym człowieku widział istotę stworzoną na obraz Boga, ale upadłą w grzech i potrzebującą Jego zbawienia. Nikt nie był poza zasięgiem Jego miłości. Nikt nie upadł tak nisko, by Jego łaska nie mogła go dosięgnąć. Okazywał szacunek wszystkim, z którymi się stykał, i traktował ich z godnością, na jaką zasługiwali. Wpływał na ludzi, prowadząc ich do Królestwa Bożego, bo wierzył w ludzi. Zmieniali się oni w Jego obecności, bo troszczył się o nich szczerze. Podnosili się pod względem moralnym i dorastali do Jego oczekiwań, stawali się takimi, jakimi On ich widział. W lekcji tego tygodnia przyjrzymy się bliżej postawie Jezusa wobec ludzi i odkryjemy, jak możemy stosować Jego zasady postępowania z ludźmi. Niedziela, 23 sierpnia. Otwartość na Ewangelię. Przeczytaj Ewangelia Jana 4:27-30 i 39-42. Jak rozmowa Jezusa z Samarytanką ukazuje prawdę, że nawet tam, gdzie się tego nie spodziewamy, różni ludzie są otwarci na Ewangelię. Ewangelia Jana 4:27-30, 39-42. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz? Albo, o czym z nią rozmawiasz? Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam, czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał, i pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce Jego. I mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Ostatnim miejscem, w którym uczniowie Jezusa spodziewali się znaleźć serca otwarte na Ewangelię, była Samaria. Samarytanie pozostawali w konflikcie z Żydami w kwestii zasad wiary i praktyk religijnych. Ta wrogość utrzymywała się przez wieki. Po powrocie Judejczyków z niewoli babilońskiej Samarytanie chcieli uczestniczyć w odbudowie świątyni jerozolimskiej, ale odmówiono im tego przywileju, gdyż zawierali oni związki małżeńskie z poganami, a także mieli nieprawowierne poglądy. Wskutek tego Samarytanie wybudowali własną świątynię na górze Garizim. Uczniowie Jezusa najchętniej ominęliby Samarię jako jałowe tereny z punktu widzenia głoszenia Ewangelii. Jezus widział to, czego nie wiedzieli uczniowie, otwarte serca Samarytan. Opis spotkania Jezusa z Samarytanką Jan rozpoczyna następującymi słowami, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Ewangelia Jana 4:3-4. Jezus musiał przechodzić przez Samarię, gdyż Duch Święty przekonał go, że znajdzie w tej nieobiecującej krainie serce otwarte na dobrą nowinę. Gdy nasze oczy są namaszczone przez Ducha Świętego, dostrzegamy możliwości tam, gdzie inni widzą tylko trudności. Tam, gdzie inni będą widzieć tylko jałowy ugór, my dostrzeżemy obfite żniwo dusz dla Królestwa Bożego. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:4-5 i 14. Jaki był ostateczny skutek służby Jezusa w Samarii? Dzieje Apostolskie 8:4-5:14. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Uczniowie Jezusa ominęliby Samarię, nie dając Samarytanom okazji do usłyszenia prawdy Słowa Bożego. Jezus dostrzegał to, czego oni nie widzieli. Rozumiał, że Duch Święty otworzył serce Samarytanki na przyjęcie dobrej nowiny. Jej nagłe nawrócenie wywarło wielkie wrażenie na mieszkańcach miasta. Nieczęsto widujemy natychmiastowe rezultaty naszego świadectwa o Zbawicielu, ale jeśli siejemy ziarno na otwarte serca, ujrzymy żniwo dla chwały Bożej. Nigdy nie wiemy, jaki wpływ wywrą nasze słowa i czyny na innych ludzi, zarówno w dobrym kierunku, jak i złym. Dlaczego musimy zawsze mieć się na baczności, co mówimy i jak zachowujemy się w obecności innych ludzi? Poniedziałek, 24 sierpnia. Poprawa sposobu postępowania. Nasze postawy często decydują o naszej zdolności wpływania na innych ludzi. Ostra, krytykancka i nieprzyjazna postawa odpycha ludzi od nas. Nawet jeśli wykorzystamy wtedy okazję do złożenia świadectwa o Bogu, nasze słowa, choć zawierające prawdę, przypuszczalnie nie zostaną przyjęte. W przeciwieństwie do tego miłe zachowanie oraz wiara w ludzi przyciągają ich do nas. Tworzą więź przyjaźni. Jezus pięknie wyraził tę zasadę, gdy powiedział: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Ewangelia Jana 15:15. Przyjaciele akceptują się wzajemnie pomimo swoich słabości i błędów, chętnie dzieląc się swoimi radościami i smutkami. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 15:21-28 oraz Ewangelia Marka 14:6-9. Te fragmenty Ewangelii przedstawiają dwie kobiety w zupełnie różnych okolicznościach. Wobec jednej z nich Jezus wydaje się surowy, a wobec drugiej łagodny. Co w tych wersetach wskazuje na to, że Jezus starał się obu tym kobietom okazać zbawienną łaskę i pozyskać ich zaufanie. Ewangelia Mateusza 15:21-28. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on, odpowiadając, rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on, odpowiadając, rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Ewangelia Marka 14:6-9. Ale Jezus rzekł: zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła, uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Kobieta w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza to kananejka. Na początku Jezus celowo odmówił spełnienia jej prośby, aby mogła ona okazać swoją wytrwałość i aby jej wiara się umocniła. Gdy kobieta nalegała, Jezus uczynił to, o co prosiła, a następnie wypowiedział zdumiewające słowa, których z pewnością uboga Kananejka nie usłyszałaby od religijnych przywódców ówczesnej Judei. Publicznie oświadczył: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Ewangelia Mateusza 15:28. W ten sposób złożył jej wyrazy największego uznania, jakich można się spodziewać od nauczyciela religii. Czy możesz sobie wyobrazić, jak napełniło się radością jej serce i jak te słowa ją zmieniły? Kobieta, która namaściła głowę Jezusa kosztownym wonnym olejkiem, była Żydówką. Miała złą opinię jako kobieta upadła i grzesznica. Jednak dzięki Jezusowi okazała skruchę, nawróciła się, otrzymała przebaczenie i doznała duchowego odrodzenia. Gdy inni mieli dla niej wyłącznie słowa surowej krytyki, Jezus z pochwałą i uznaniem przyjął jej wspaniałomyślny czyn. Oświadczył: gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Ewangelia Marka 14:9. W świetle tych dwóch zdarzeń z udziałem dwóch różnych kobiet, co jest istotą dobrej postawy powodującej, że ludzie otwierają się na dobrą nowinę? Jak musisz zmienić swoją postawę wobec ludzi nie tylko w ramach dawania świadectwa o Jezusie, ale w ogóle? Wtorek, 25 sierpnia. Przedstawianie prawdy w duchu miłości. Sama przyjaźń nie pozyska ludzi dla Chrystusa. Możemy mieć wielu przyjaciół, ludzi, z którymi lubimy spędzać czas i którzy lubią spędzać czas z nami, ale jeśli nigdy nie opowiemy im, kim jest dla nas Jezus i jak nas zmienił, nasza przyjaźń będzie miała niewielkie znaczenie z punktu widzenia wieczności. Owszem, możemy być miłymi ludźmi, z którymi przyjemnie się rozmawia, ale Bóg wzywa nas, byśmy byli kimś więcej. Przyjaźń nie przyprowadzi ludzi do Chrystusa, ale nieprzyjazna postawa może ich od Niego odpychać. Apostoł Paweł przypomina nam, byśmy mówili prawdę w miłości. Więzy przyjaźni zacieśniają się wtedy, gdy w wielu sprawach zgadzamy się z innymi ludźmi, okazujemy im akceptację i chwalimy ich, gdy na to zasługują. Ważne jest to, byśmy mieli zwyczaj poszukiwania w ludziach dobra, a nie wytykania im zła. Przeczytaj drugi list do Tesaloniczan 1:1-4. Wymień to, za co Paweł chwali Tesaloniczan. Drugi list do Tesaloniczan 1:1-4. Paweł i Sylwan, i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich, także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Są tacy, którzy wydają się mieć upodobanie w wyszukiwaniu złych cech u bliźnich, jeśli nie z jakiegokolwiek innego powodu, to choćby po to, żeby sami poczuli się lepszymi. Apostoł Paweł postępował odwrotnie. Doszukiwał się dobrych cech w zborach, którym służył jako apostoł. Z pewnością karcił błędy i nie pochwalał grzechu, ale skupiał się na wzmacnianiu zborów, które założył. Jednym z takich sposobów było podkreślanie ich zalet. Ellen White zapisała takie oto ciekawe spostrzeżenie dotyczące znaczenia bliskich więzi: jeśli ukorzymy się przed Bogiem i będziemy uprzejmi, mili, wrażliwi i miłosierni, to setki ludzi nawrócą się do prawdy tam, gdzie teraz nawraca się jedna osoba. Zastanów się przez chwilę nad powyższym cytatem. Co oznaczałoby to dla twojego zboru, gdyby uprzejmość, grzeczność, wrażliwość i miłosierdzie napełniały serca jego członków? Jaki byłby wtedy twój zbór? Wejrzyj w swoje serce i zadaj sobie pytanie, co mógłbym zmienić w swoim podejściu do innych ludzi? Środa, 26 sierpnia. Podstawa akceptacji. Przeczytaj list do Rzymian 15:7 oraz list do Efezjan 4:32. Jak opisałbyś podstawę akceptacji? Co jest powodem postawy akceptacji? List do Rzymian 15:7. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. List do Efezjan 4:32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. W tych dwóch wersetach apostoł Paweł przedstawia zasady wzajemnej akceptacji. Ponieważ Chrystus nam wszystkim przebaczył i przyjął nas, to czy my nie powinniśmy sobie przebaczać i akceptować się wzajemnie? Właśnie dlatego, że Jezus nas przyjął, powinniśmy akceptować siebie nawzajem mimo naszych wad. Pomyśl, co to oznacza. Zastanów się nad sobą i nad tym, co uczyniłeś w przeszłości i co nadal może cię prześladować. Zastanów się nad tym, o czym wiesz tylko ty i co obawiałbyś się wyjawić innym. A jednak przez wiarę przyjąłeś łaskawą akceptację Chrystusa, który wie o tobie wszystko, nawet to, o czym ludzie nie mają pojęcia. On wie o tobie wszystko, a jednak akceptuje cię, nie ze względu na twoją dobroć, ale ze względu na jego dobroć. A zatem jaka powinna być twoja postawa wobec bliźnich? Dla niektórych jest to trudne do zrozumienia. Prawdziwa akceptacja oznacza, że przyjmujemy ludzi takimi, jakimi są, ze wszystkimi ich grzesznymi nawykami, gdyż są ludźmi stworzonymi na obraz Boga. Ponieważ Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. List do Rzymian 5:8. I dzięki niemu zostaliśmy pojednani z Bogiem. List do Rzymian 5:10. Gdy byliśmy jeszcze jego wrogami, możemy przebaczyć sobie i zaakceptować się nawzajem. Jego miłość do nas staje się podstawą naszej wzajemnej akceptacji i przebaczenia. Jednak gdy powstanie więź akceptacji i wzajemnej troski, nieraz konieczne jest osobiste zetknięcie kogoś w duchu miłości z prawdami Pisma Świętego. Zaniedbanie tego jest zaniedbaniem się w miłości. Jako przyjaciele troszczymy się o siebie nawzajem tak, iż dzielimy się z przyjaciółmi wiecznymi prawdami, które mogą ich zmienić. Jezus nie uznawał następującej postawy: róbcie, co chcecie. Wszystko mi jedno. I tak was akceptuję. Jego postawa była raczej taka: bez względu na to, co uczyniliście, jestem gotowy wam przebaczyć i dać moc do zmiany. Biblijna prawda przedstawiana pokornie w duchu Chrystusa i w miłości zdobywa serca ludzi i zmienia ich. Jak możemy akceptować ludzi, nie akceptując ich grzesznego postępowania? Jak możemy okazywać akceptację, a jednocześnie nie pochwalać i nie tolerować grzechu? Czwartek, 27 sierpnia. Prawda przedstawiana w duchu miłości. Przedstawiania prawdy Jezus nie zaniedbywał z miłości, gdyż taka postawa byłaby przeciwna prawdziwej miłości. Miłość zawsze szuka tego, co najlepsze dla innych. Nie ma żadnego konfliktu między miłością a prawdą. Prawda przedstawiana pokornie i uprzejmie jest wyrazem miłości. Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda, i żywot. Ewangelia Jana 14:6. Jezus jest jedyną drogą do zbawienia. Zobacz Dzieje Apostolskie 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jego łaska zbawia nas, abyśmy mogli poznać Jego prawdę i żyć Jego życiem. Prawda bez miłości prowadzi do surowego i sztywnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, co hamuje duchowe życie. Tak zwana miłość bez prawdy prowadzi do tolerancyjnego roztkliwienia pozbawionego treści i skazującego człowieka na zagubienie w morzu niepewności. Prawda przedstawiana w miłości prowadzi do autentycznego chrześcijańskiego doświadczenia dającego nam wyraźny kierunek i cel oraz poczucie pewności. Przeczytaj pierwszy list Piotra 3:15, drugi list do Tymoteusza 4:2, list do Tytusa 3:4-5. Jakie wrażenia w tych wersetach wskazują na równowagę istniejącą między przedstawianiem biblijnej prawdy i pokornym duchem akceptacji? Pierwszy list Piotra 3:15. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Drugi list do Tymoteusza 4:2. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. List do Tytusa. 3:4-5. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Autorzy ksiąg Nowego Testamentu nigdy nie wynosili miłości ponad prawdę, lecz idealnie łączyli miłość i prawdę, łaskę i prawo, współczucie i uczciwość. Piotr radzi współwierzącym, by byli zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Pierwszy list Piotra 3:15. Mówiąc innymi słowy, musisz wiedzieć, w co wierzysz i dlaczego w to wierzysz, oraz umieć to wyjaśnić. Nie znaczy to, że musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania i umieć przekonać każdego do swoich wierzeń. Znaczy to tylko tyle, że z łagodnością i szacunkiem. Pierwszy list Piotra 3:16. Z pokorą i świadomością znaczenia tego, o czym mówicie, macie wyjaśniać / uzasadniać waszą wiarę i bronić jej. Paweł radził swojemu współpracownikowi Tymoteuszowi, głoś słowo, bądź w pogotowie w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Drugi list do Tymoteusza 4:2. Tytusowi przypomniał, że to dobroć i miłość Boga zbawiła tych, którzy zostali odrodzeni przez Niego, zobacz list do Tytusa. 3:5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. My także zostaliśmy powołani do przedstawiania prawdy w duchu miłości oraz z całą łagodnością i pokorą. Nasz Pan zaprasza nas, byśmy przyłączyli się do Niego oraz pełni miłości i akceptacji głosili ludziom ginącym z powodu braku poznania Chrystusa Jego przesłanie na czas końca. Gdyby ktoś zapytał Cię, dlaczego jesteś chrześcijaninem, jak odpowiedziałbyś na to pytanie? Piątek, 28 sierpnia. Do dalszego studium. W Chrystusie przejawia się czułość pasterza, miłość Rodzica oraz niedościgła łaska litościwego Zbawiciela. Udziela On swego błogosławieństwa w najbardziej atrakcyjny sposób. Nie wystarcza Mu jedynie zapowiedź błogosławieństw, przedstawia je w najbardziej atrakcyjnej formie, wzbudzając w nas pragnienie ich otrzymania. W podobny sposób Jego słudzy powinni przedstawiać bogactwa chwały niewysłowionego daru. Cudowna miłość Chrystusa stopi i pozyska serca, podczas gdy wielokrotne powtarzanie doktryn nic nie daje. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem. Podnieś, nie bój się. Mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił. Księga Izajasza 40:1-9 i 11. Pytania do dyskusji. 1. Niestety, niektórym ludziom wydaje się, że czują się lepiej, gdy wytykają wady innych osób. Jak możemy się upewnić, że nie przejawiamy takiej postawy? 2. Rozważ następujące zdarzenie. Otóż twoja przyjaciółka właśnie wróciła z pogrzebu swojej ciotki i mówi, cieszę się, że moja ciocia jest w niebie i patrzy na mnie stamtąd. Jestem teraz spokojna, wiedząc, że jest już szczęśliwa. Jak zareagujesz na to zgodnie z zasadami, które studiowaliśmy w tym tygodniu? Jakkolwiek ważne jest zrozumienie prawdy o stanie człowieka po śmierci, dlaczego może to nie być dobra pora na poruszanie takiego biblijnego tematu? 3. Podczas pierwszej części nabożeństwa omówcie poniższy cytat w kontekście naszego opowiadania bliźnim o Chrystusie. Szukanie zła w innych ludziach rozwija zło w tych, którzy to czynią. Rozwodząc się nad błędami innych, stajemy się tacy sami jak oni. Natomiast przez patrzenie na Jezusa oraz mówienie o Jego miłości i doskonałości charakteru zostajemy przemienieni na Jego podobieństwo. Rozmyślając nad wzniosłymi ideałami, do których On kazał nam dążyć, wznosimy się wzwyż, przebywając w czystej i świętej atmosferze, nawet atmosferze obecności Boga. Gdy tam przebywamy, emanuje od nas światło promieniające wszystkich, którzy się z nami stykają.